studio Paweł Bobołowicz, redakcja Studio Kijów, redakcja Wschodnia Radia Wnet. Dzień dobry. Cześć.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu kolejny raz, bo wcześniej się witałem w białoruskim studiu Radia Wnet.
To prawda. Zanim przejdziemy do Ukrainy, którą znasz, i ukraińskiej płytki, którą znasz od podszewki, to nie wiem, czy chcesz słowa komentarza do tej rozmowy, do tych dokumentów, czy nie potrzebujesz?
Myślę, że te sprawy są kompletnie ze sobą powiązane, bo przecież nasza polityka w stosunku do wschodnich sąsiadów, w stosunku też do Ukrainy, wynikała z tego, jaka była relacja z Moskwą. I mam tutaj komentarz, czekam na odcinek Resetu i wierzę, że on powstanie, który pokaże bardziej szczegółowo te osoby średniego szczebla, nie tylko w MSZ-cie, ale w wielu instytucjach, które przygotowywały dokumenty, które brały udział w tych działaniach na rzecz zbliżenia, czy właściwie poddania na nowo Polski w Rosji, bo tam będą nazwiska, które wciąż są aktywne w życiu publicznym i polityce, i być może wiele zjawisk, które obserwujemy dzisiaj, dzięki temu też będzie mogło być wyjaśnionych, bo jeżeli ktoś tak głęboko trzymał Rosję w sercu, że był gotowy nawet współpracować z tajnymi służbami Federacji Rosyjskiej, to obawiam się, że ta miłość z niego szybko nie wyszła i ona dalej gdzieś może tkwić, a spojrzenie na innych sąsiadów, a szczególnie na Ukrainę i na wolne białoruskie społeczeństwo, może być u takich osób po prostu pewną koniunkturą, albo też elementem o wiele bardziej poważnej gry, bo być może też, gdy zastanawiasz się i szukałeś tej odpowiedzi, co Tusk właściwie chciał, co sądził, co myślał, to moim zdaniem w takich sytuacjach, gdy pojawiają się tak bliskie kontakty z obcym państwem, obcym wrogim państwem, bo to jest wrogie państwo, to nie jest państwo, które było naszym sojusznikiem, chociaż oczywiście w doktrynach w tym czasie zmieniało się jakby podejście do Federacji Rosyjskiej, ale moim zdaniem zawsze jest po prostu ktoś, kto podszeptuje, że należy w tym kierunku zmierzać, i o ile pewnie liderom politycznym myślę, że ciężko będzie przypisać zdrady interesu polskiego czy działanie wprost na rzecz innego państwa, no to myślę, że tym osobom niestety można by było, tylko po prostu należy je zidentyfikować i powiedzieć o nich. No, przez lata mieliśmy problem, bo szpiegostwo u nas było bardzo słabo ścigane. W ogóle wydawało się, że to jest jakaś taka opowieść z książek sensacyjnych, a nie z rzeczywistości politycznej. Podobnie zresztą jak wojna. No, po 24 lutego, w tej całej tragedii, którą obserwujemy, 24 lutego 2022 roku, no, nastąpiło też na pewno pewne przewartościowanie pojęć. Wiemy, że i są szpiedzy, wiemy, że jest wojna, i wiemy, że to są zagrożenia, które też dotyczą naszego kraju.
Patrzymy na wojnę i na relacje polsko-ukraińskie, które miały swoje wzloty, teraz chyba mają swój upadek, a na pewno kryzys. Nie jest to pewnie coś, co ciebie cieszy jako dziennikarza, a przede wszystkim jako obywatela, jako Polaka, jako polskiego patrioty, no ale z drugiej strony pamiętam nasze rozmowy, że zawsze podchodziłeś do ekipy Zełenskiego dość sceptycznie, ale do samej współpracy bardzo entuzjastycznie, to do ekipy, która tam zarządza, do polityków ukraińskich z dużym dystansem.
No, musimy
Ciebie
pamiętać,
to dziwi?
Musimy pamiętać, że czym innym są strategiczne relacje, czym innym jest bieżąca działalność polityczna. No tak się składa, że Ukrainą rządziły w ciągu ostatnich 30 paru lat różne osoby i akurat jeżeli popatrzymy na ten szczebel władzy ukraińskiej, to rzadko były to osoby, w których można było upatrywać takiego szczerego, dobrego partnera politycznego. Był też czas, że Polska znalazła się w sytuacji konieczności współdziałania z taką osobą jak Janukowycz. No to oczywiście są takie momenty, co nie zmienia pewnej jakiejś wizji i chęci realizowania współpracy polsko-ukraińskiej. Tak, no masz rację, wiem do czego nawiązujesz. Rzeczywiście ja od samego początku, od wyborów prezydenta Zełenskiego, byłem sceptycznie nastawiony co do samego prezydenta, pewnego wizerunku, który był kreowany w Polsce. Zwracałem uwagę na te niebezpieczne rzeczy, które w pewnym sensie no, w ogóle się nie zmieniły i one trwają. 24 lutego ich nie zmienił. Mianowicie na to, że Ukraina pozostaje wciąż systemem oligarchicznym, że oligarchowie to są ci, którzy naprawdę, jeżeli nawet wprost nie sprawują władzy, to w tej władzy mają wiele do powiedzenia. W środowisku prezydenta Zełenskiego tak było. 24 lutego tego nie zmienił w sposób jakiś radykalny. To nie było tak, że prezydent Zełenski obudził się i podejmując decyzję, że nie wyjedzie z Ukrainy, że będzie bronić Ukrainy, jednocześnie odciął się od oligarchów. No może ona nawet go usprawiedliwiać, że z wielu powodów to było niemożliwe, ale prędzej czy później to oznaczało i oznacza, że te interesy oligarchów będą się przebijać, będą wychodziły na jaw.
Kołomojskiego zamknął. O co chodzi? To był jego promotor. To wskazywałeś, że Strzemiński jest jakąś kreaturą oligarchów. A teraz może się odciął w trakcie tej kadencji, a zwłaszcza teraz, kiedy jest zbudowany politycznie poprzez wojnę.
Kołomojski nie jest jedynym oligarchą z otoczenia prezydenta Zełenskiego. Jest całe grono oligarchów, bo bardzo dobrze ma się na przykład Pińczuk i nie ma problemów. Zresztą co do tej całej sprawy Kołomojskiego, to też jest tak naprawdę wiele różnych niejasnych elementów. Zamknął go, ale mówi się o tym, w tym przypadku rywalizacji wewnętrznym służb ukraińskich. Zwraca się uwagę na to, że dokonało tego SBU, a nie Biuro Antykorupcyjne, które jest bardziej instytucją niezależną od prezydenta niż SBU, że przy tej okazji wyszło na jaw, że Kołomojski chyba jednak nie miał odebranego tego obywatelstwa ukraińskiego, które wcześniej twierdzono, że miał mieć odebrane. No jest wiele takich niuansów, które mogą wskazywać, że sprawa nie jest prosta, ale na pewno nie zostaje wydany Stanom Zjednoczonym. Wiadomo, że Kołomojski tak naprawdę, żeby odpowiedzieć za swoje czyny, chyba miałby, jedyna taka możliwość pojawiłaby się, jakby doszło do ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Między innymi to, że okazało się, że jest obywatelem Ukrainy, w jaki sposób go ma przed tym chronić. No być może ceną za to jest to, że przez jakiś czas będzie musiał być w izolacji, ale fortuna, którą zbudował na funduszach Ukraińców, na dobrach Ukrainy, no jest tak gigantyczna, że pewnie może nawet jest warte tego, żeby przez jakiś czas kogoś tam poświęcić. No to zwróćmy uwagę, kiedy doszło do zatrzymania Kołomojskiego, do wyciągnięcia tych spraw. No przed wizytą prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Przecież wiadomo, że Stany Zjednoczone to jest ten kraj, który wprost wskazuje, zresztą dokumenty, które ostatnio też zostały opublikowane w swobodnym dostępie, wskazują, że Stany Zjednoczone stawiał pierwszy podstawowy warunek Ukrainie walkę z korupcją i że to jest ten warunek, który może też spowodować ograniczenia w udzielaniu wszelkiej pomocy, łącznie z pomocą militarną. I Zełenski tutaj nie za bardzo chyba miał wyjścia, musi w jakiś sposób, nawet przyjmując, że no nie mam takiej informacji oczywiście na 100% sprawdzonej, ale przyjmując, że nadal zachowuje bliskie relacje z Kołomojskim, no to musiał jednak na to się zdecydować. No tam jest taki bardzo ciekawy niuans pokazujący, jak ten cały układ medialno-polityczny wyglądał. Jedną z osób, które chciały ręczyć za Kołomojskiego, jest dziennikarka kanału 1+1, to kanał należący do Kołomojskiego. To jest kanał, który umożliwił karierę finansową, biznesową, no i też kabaretową prezydentowi Zełenskiemu i ostatecznie wykreował go też na prezydenta. Czyli to też widać, jak te po prostu powiązania trwają.
Narodu, staramy się jakoś wejść w linię decyzyjną i w rozumowanie Kijowa. Wiele osób mówi, że zmiana w relacjach między Polską a Ukrainą i postawienie na Berlin, na Niemcy jest związane z tym, że albo Berlin ma pieniądze i może finansowo podtrzymać dłużej Kijów, czego Warszawa nie może zrobić, a Waszyngton nie wiadomo, czy chce. Tak samo Londyn nie wiadomo, czy chce. Mamy sygnał z Wielkiej Brytanii, że już żadnego sprzętu więcej nie dadzą wojskowego, bo nie mają. Taki sygnał został z Wielkiej Brytanii wysłany, ale może są też inne wytłumaczenia zwrotu w polityce Wołodymyra Zełenskiego.
I znowu myślę, że tutaj, Łukaszu, w tym twoim pytaniu jest tak naprawdę wiele różnych płaszczyzn i poziomów. Już w 3 minuty nam nie wystarczyło do tego, żeby wszystko wytłumaczyć, ale...
Spokojnie, najwyżej przesuniemy wiadomość.
Przyjmując, tego robić w radiu nie można. Faktycznie jest ten zwrot w kierunku Berlina, w kierunku Paryża, no można by było to tłumaczyć interesem Ukrainy i to by było takie pozytywne w sumie z perspektywy ukraińskiej tłumaczenie, bo to by oznaczało, że Ukraina szuka stabilnych, silnych partnerów i nie miałoby się co za bardzo na nią obrażać, chociaż oczywiście nie byłaby to realizacja tej koncepcji, która pewnie wielu Polakom, aż mi na pewno jest bliska, czy jakiejś takiej wizji rzeczpospolitańskiej, bliskich relacji przede wszystkim z Polską. Ale ja boję się, że to wcale nie są takie pozytywne elementy, że Ukraina stawia na silnych partnerów, które wesprą teraz społeczeństwo ukraińskie i będą wspierać ukraiński wysiłek zbrojny. Tylko, że za tym stoją dosyć niskie, często proste interesy właśnie tych oligarchów. Ich środki, możliwości, znajomości, kontakty są tak potężne, że nawet dla nas ciężko wyobrażalne. No, może ja tylko przypomnę, że Stany Zjednoczone nie odrzucały hipotezy, że Ukraina wpływała na proces wyborczy w ich kraju. U nas to od razu podniósł się krzyk, że to jest niemożliwe. I to nie chodzi o państwo ukraińskie, to chodzi o poszczególne grupy, oligarchów, które takie możliwości mają. Czy dzisiaj oligarchowie mogą stać na przykład za kwestią zbożową? Oczywiście, że tak, bo ja nie mogę zrozumieć do dzisiaj, jak kwestie czegoś, co stanowi tam niecały procent w całej skali eksportu ukraińskiego, można postawić naprzeciwko dobrych relacji z sąsiadem. To jest absolutnie niewytłumaczalne.
Ale Zełenski jest marionetką, że polityka zagraniczna Ukrainy, która walczy o życie, jest zakładnikiem drobnych interesów, drobnych w skali państwa, nie naszych portfeli drobnych interesów oligarchów?
No nie chciałbym powiedzieć, że jest marionetką, ale że te interesy po prostu są tak silne, że mogą przekładać się na politykę zagraniczną i mogą niestety też na nią wpływać. No w pewnym sensie też to widzieliśmy. Ja też nie wykluczam na przykład w tych ostatnich zachowaniach Zełenskiego, w tej w takiej absolutnie nieakceptowalnej retoryce w stosunku do Polski, też takiego czynnika psychologicznego. No to jest, pamiętajmy o tym, my bardzo szybko, mówię ogólnie my, bo ja, znasz mój sceptycyzm co do prezydenta Zełenskiego, ale szybko z niego zrobiliśmy postać wielkiego formatu i wspaniałego polityka, ale tak naprawdę też człowiek, który z polityką nic nie miał wspólnego przez całe swoje dorosłe życie i nagle został poddany sytuacji o nieprawdopodobnym natężeniu stresu przez ponad półtora roku. I no po prostu w różnych momentach mogą padać nerwy, a do tego jak sobie dołożymy środowisko i doradców, którzy nie zawsze mogą podszeptywać to, co my byśmy uważali na przykład za wspólną rację stanu, no to później mamy taki efekt, że takie sformułowania, jak padły na przykład na forum ONZ-u w Nowym Jorku, które absolutnie są nieakceptowalne. Ale muszę to powiedzieć.
Ale myślisz, że to było wynikało z emocji, a nie było celowe, bo myśmy w Warszawie to uznali, że ktoś mówi takie słowa w takim miejscu, no to robi to i to się czyta, nie było wystąpienie z głowy, to było przygotowane tezy, no to chyba nie robi tego przypadkiem, to robi to w jakimś celu.
Nie, no oczywiście, że celowe, ale to jest powiązane z wizją Zełenskiego polityki. On po prostu nie miał czasu nauczyć się polityki. Uważa, że takie rzeczy można robić i że one nie wpływają na nasze relacje. Być może tak sobie to wyobrażał, że później przejeżdża przez nasz kraj i nie rozumie, że nasz kraj, no przejeżdżając, przecież to jest niesamowite, rozumiejąc, że tutaj musi wylądować, że stąd startują jego samoloty, że jaką rolę nasze państwo w tym momencie odgrywa. Ale muszę powiedzieć Łukaszu, chociaż jest już Jakub Duszak w studiu, że to wcale nie odzwierciedla nastawienia olbrzymiej części elit politycznych ukraińskich, które bardzo krytykują Zełenskiego za ten spór z Polską. Nie odzwierciedla stanu społeczeństwa ukraińskiego, które absolutnie nie chcą iść na żadne zderzenie z Polską i że w pewnym sensie Zełenski robi to wbrew, czy zrobił te gesty wbrew. Społeczeństwo ukraińskie bardzo często też nie ma świadomości na przykład, czemu służą jakieś tam interesy ekonomiczne. Ale też trzeba zrozumieć jeszcze jedną rzecz. No jeżeli my, jako kraj, ale też elita polityczna, uważamy, że jesteśmy krajem doświadczonym bardziej, o silniejszych tradycjach, o lepszej dyplomacji i tak dalej, to też powinniśmy inaczej reagować na tego typu wystąpienia.
Ja to mówił Paweł Bobołowicz, to była Odysea wyborcza.